swoich kompetencji ustawowych. Natomiast to nie znaczy, że miał moc ustanowienia grobów wojennych, bo taką moc mają wojewodowie i to jest jasno zapisane w ustawie o grobach i cmentarzach wojennych i od 1933 roku, kiedy ta ustawa weszła w życie, to się nie zmieniło. To jest prerogatywa administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim i stąd wymagana jest ta decyzja właściwego wojewody, żeby grób wpisał do swojej ewidencji i żeby grób otrzymał ten status i tą wynikającą z ustawy ochronę prawną. Tutaj analogia z rozwiązaniami dotyczącymi grobów niemieckich no jest tylko w pewnym zakresie trafna, bo podobnie jak z rządem Ukrainy, tak samo z rządem Republiki Federalnej Niemiec rząd polski podpisał umowę o wzajemnej opiece nad grobami wojennymi i te groby niemieckie w pełni wyczerpują kryteria, które zostały zapisane w naszym akcie prawnym, czyli właśnie w przywołanej ustawie o grobach i cmentarzach wojennych. Nie ma wątpliwości, że groby żołnierzy niemieckich z obu wojen, ale też z innych konfliktów, chociażby z powstań śląskich czy powstania wielkopolskiego, są grobami wojennymi. Natomiast nie ma tego doprecyzowania w ustawie w odniesieniu do grobów ukraińskich.
Dobrze, za chwilkę oddam głos, tylko jeszcze pan przewodniczący mi tutaj sygnalizował, że chciałby ad vocem do wypowiedzi, więc bardzo proszę.
Ja tylko króciutko, panie doktorze, tutaj wydaje mi się, że oczywiście jak najbardziej szanujemy, bardzo nas cieszy, że szanowana jest autonomia badawcza badaczy w Instytucie Pamięci Narodowej i tak powinno być oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawę tą białostocką, to tam problem polegał na tym, że to był oficjalny komunikat białostockiego oddziału IPN-u, a nie wypowiedź posła badacza w publikacji naukowej, to jedno. A drugie, przedstawiciel IPN-u występował na Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości i nie jako ekspert czy badacz z imienia nazwiska, ale jako przedstawiciel właśnie Instytutu Pamięci Narodowej. I w jego wypowiedzi padły sformułowania właśnie, które wydawało, w naszym odczuciu były sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem zajmowanym przez Centralę Instytutu Pamięci Narodowej i stąd nasze wątpliwości wynikały. Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Kopyściańska.
Panie ministrze, panie dyrektorze, ja mam jedno pytanie, prośbę. Mianowicie, czy IPN mógłby oficjalnie poinformować Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych o powodach odwołania naszego współprzewodniczącego, pana Grzegorza Kuprianowicza z Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Lublinie? Dziękuję.
I pan Piotr Dyma.
Panie ministrze, ja bym się chciał zwrócić tutaj bezpośrednio do pana ministra, bo byliśmy świadkami, że w tej kwestii, o której, która jest, ma już swoją historię, to znaczy początek miała w latach 90. W 2000 roku, tak jak pan dyrektor wspomniał, zajął się nią świętej pamięci pan Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. I nie było problemu do czasu dewastacji grobów i pomników ukraińskich w latach 2014-2016. I ten problem nie poruszył się także w ramach dzisiejszej naszej wymiany zdań z panem dyrektorem, ani o milimetr w kierunku rozwiązania, bo oczywiście ja mam 53 lata, panie dyrektorze, i żyję w tym samym kraju i nie mam wrażenia, że jesteśmy zbiorem autonomicznych bytów, że jeżeli jest instytucja państwowa, to kieruje się ona trochę innymi prawidłami niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo radiofonia i telewizja publiczna, radio na przykład. I tutaj brak inicjatywy ze strony IPN-u, mówię jeszcze raz, brak inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązania, bo obecnie jesteśmy świadkami, że IPN albo odpowiada, że nic nie może, albo jest za pomocą swoich pracowników produkuje tylko dodatkowe argumenty, by w tych sprawach nie znaleźć rozwiązania. I to jest, ja wiem, że to jest poważny zarzut, ale jak mamy rozmawiać o dokumentach, to możemy zacytować kilka dokumentów, ale to nie jest chyba ciekawe dla innych członków komisji. Natomiast panie ministrze, no, jest to problem dotyczący społeczności ukraińskiej, jest to problem międzynarodowy, ponieważ tak jak pan dyrektor wspomniał, jest umowa międzynarodowa o grobach i ofiarach wojny i tak dalej. Jest poważny problem na poziomie lokalnym i jakoś tak się składa, że pracownik IPN-u na poziomie lokalnym zamiast rozwiązywać problem dokłada problemu. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa generuje następne konflikty albo buduje wokół nich odpowiednią atmosferę. Natomiast przedstawiciel IPN-u mówi, że pan prezes IPN niewiele może, bo jest autonomia. Wydaje mi się, że jest to bardzo komfortowa odpowiedź, że nic nie może, natomiast to nie jest odpowiedź w sprawie, która jest sprawą no, na wielu poziomach ważną i wymagającą wypracowania w dialogu rozwiązania. I o to, panie ministrze, proszę, by ministerstwo jednak może wzięło pod kuratelę ten problem i zarówno na poziomie aktywności wojewodów, jak i też przedstawicieli innych resortów, ponieważ jeżeli nie będzie takiej inicjatywy, no to będziemy tracili kolejne godziny na posiedzeniach komisji wspólnej, bo ten problem nie da się zamieść pod dywan. To są też rodziny tych osób, które są tam pochowane. To jest też kwestia międzynarodowa, która może zrujnować ten pozytywny sygnał, który poszedł od państwowej strony ukraińskiej o odblokowaniu ekshumacji i prac poszukiwawczych na Ukrainie. Natomiast po stronie polskiej, co jest bardzo dla mnie przykre, nie widać żadnego światełka w tunelu.
Panie prezesie, no ponieważ jestem wywołany bezpośrednio, więc odniosę się. Mam takie wrażenie, że dyskusja na tym etapie już, znaczy wybrzmiała argumentacja z obydwu stron i podejrzewam, że kolejna runda wzajemnych pytań nie przybliżyłaby nas do rozwiązania problemu, którego istnienia także po tym spotkaniu widzę. Więc nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić na tego typu deklaracje, ale ja spróbuję po pierwsze rozpoznać ten problem, bo jednak dla mnie on do tej pory był widziany z zupełnie innej perspektywy niż ta perspektywa, no, która teraz jest dla mnie i z racji ministerialnej funkcji, ale z racji także przewodniczenia w tym zespole. Więc może tak przyjmijmy. Postanawiam, że spróbuję odnieść, czy wypracować jakieś stanowisko, odpowiedź na następne posiedzenie komisji. To myślę, że wobec tego okresu, który już za nami w tej sprawie się przetoczył, to nie będzie tak dużo, a jednocześnie no, na tę chwilę wydaje mi się, że to, co wszystko wypadło. Ale deklaruję oczywiście, że ja go rozpoznam z tej nowej perspektywy, którą teraz mam. Szanowni Państwo, jeśli moglibyśmy, bo ta dyscyplina czasowa, którą sobie narzuciliśmy, też jest trochę nieubłagana, jednak część z nas będzie chciała uczestniczyć w komisji także sejmowej, to przejdźmy do tego, co też wiem, że może wzbudzić sporo emocji, czyli do kwestii związanych z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o podziale dotacji na realizację w 2020 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. To bardzo prosiłbym o pana naczelnika o tutaj prezentację, a później zaraz po prezentacji, jeśli państwo pozwolą, od razu bym pozwolił sobie jako pierwszy udzielić sobie głosu, a potem zobaczymy może trochę inaczej niż pierwotnie miałaby wyglądać, będzie wyglądała nasza dalsza dyskusja. Bardzo proszę, panie naczelniku.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, szanowna komisjo. Tak jak zostało powiedziane, przedstawię krótką informację na temat podziału dotacji. Jest to informacja bazująca na danych, które otrzymali Państwo wczoraj. Rozsyłaliśmy je drogą mailową. Mam nadzieję, że
W tym przypadku właśnie ta kwestia załączników jednak tutaj nas nie zawiodła, bo otrzymaliśmy jedno powiadomienie o niedostarczeniu z racji na duży rozmiar. Tam już z panią sobie to wyjaśniłem i zostanie to dosłane. Postaramy się jutro komplet dokumentów zamieścić na stronie internetowej, także to wszystko będzie już bardziej tak osadzone, powiedzmy gdzieś konkretnie. Na wstępie chciałbym zastrzec, takie trzy zastrzeżenia tutaj przedstawić. Po pierwsze to już to, że trzy pliki zostały wysłane wczoraj. Po drugie jest to zestawienie i prezentacja oparta na wnioskach, które zostały już skorygowane, a więc w toku w procesie naboru i rozpatrywania wniosków, które organizacje mniejszości narodowych i etnicznych składały do ministerstwa. Tam, gdzie zostało osiągnięte jakieś porozumienie co do ostatecznego kształtu tych wniosków, kwot i poszczególnych pozycji, tam te dane właśnie są materiałem źródłowym, który służył raz do podpisania decyzji przez pana ministra, dwa do sporządzania tej prezentacji. I trzecie, ostatnie zastrzeżenie jest takie, że ta prezentacja obejmuje rekomendacje komisji rekomendującej wnioski w odniesieniu do wniosków inwestycyjnych. Był uzgadniany ze stroną mniejszościową komunikat odnośnie terminu zatwierdzenia decyzji co do środków na dotacje inwestycyjne i ten termin jest ustalony na najpóźniej 28 lutego 2020 roku, przy czym jest tutaj po prostu wskazane, te rekomendacje komisji są wskazane, żeby tylko przedstawić jak najszerszy obraz sytuacji, ale z tym właśnie zastrzeżeniem, jakie poczyniłem. Przechodząc już do meritum, na początku dane ilościowe, a więc jaka była skala wniosków przesłanych do ministerstwa. Widzimy to na wykresie zaznaczone niebieskim kolorem. 596 wniosków wpłynęło do ministerstwa w